Zakończyła się operacja ucznia ze szkoły w Szczyżycu, ciężko ranionego nożem przez kolegę. Śledczy posłowie zamiast zadawać pytania, pokłócili się o to, jak pytania stawiać. Takie są aktualne wieści z komisji hazardowej. Dlaczego dzieci i młodzież częściej chorują na nową grypę? Za moment nowe hipotezy naukowe. Przestrzenie wirtualne tak samo realne jak te rzeczywiste. Zakończyła się operacja 16-latka ranionego nożem w małopolskim Szczyżycu. Stan chłopca jest ciężki, ale stabilny, powiedzieli naszemu reporterowi lekarze z Limanowskiego Szpitala. Uczeń został ugodzony nożem przez kolegę przed sklepikiem przy szkole. Napastnik uciekł, jest poszukiwany przez policję. 6 lat więzienia dla kobiety, która wyrzuciła z wózka 1,5-miesięczne niemowlę. Decyzją sądu w Kielcach 22-latka odbędzie karę w zakładzie z odpowiednim systemem terapeutycznym. Do zdarzenia doszło w zeszłym roku w Kielcach. Kobieta, która sama była wtedy w ciąży, pod nieobecność matki wyjęła z wózka dziecko i rzuciła je na chodnik. Chłopczyk doznał poważnych obrażeń głowy. Oskarżona nie przyznała się do usiłowania zabójstwa, twierdzi, że dziecko wypadło jej z rąk. Kolejna kompromitacja Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyjaśnienia afery hazardowej. Posłowie mieli przepytać wiceminister finansów Elżbietę Suchocką-Rogózką o podatkowe wpływy do budżetu z hazardu. Zaczęli się jednak kłócić, jak zadawać pytania. Posiedzenie obserwował nasz reporter Mariusz Piekarski. Ja ci zadam, Mariuszu, proste pytanie. Jak to wyglądało?
Spór rozgorzał po tym, jak szef komisji Mirosław Sekuła obwieścił, że jest zwolennikiem spontaniczności zorganizowanej i zarządził jeden poseł jedno pytanie i przerwał w połowie drugiego pytania Beacie Kępie.
Po jednym, tak?
Tak, po jednym.
Panie przewodniczący.
Proszę.
W obronie prawa Kępy do kolejnego pytania stanął poseł Arłukowicz z SLD, ale usłyszał, będzie kolejna runda i tu rozgorzał drugi spór, od prawa czy od lewa.
Zwracam się do sekretariatu komisji, żeby uprzedzać mnie, od której strony pan zacznie, żeby mógł zająć miejsce po prawej bądź lewej stronie, bo siedzę w środku.
A w środku tego zamieszania była osłupiała minister z resortu finansów, została na miejscu, gdy komisja ogłosiła przerwę i udała się w zaciszu ustalać zasady zadawania pytań z Sejmu, Mariusz Piekarski.
Taki jest świat. Takie są fakty.
Prawie 50 milionom Amerykanów brakuje pieniędzy na jedzenie. Nie dojada co szósty obywatel Stanów Zjednoczonych. Problemy z zakupem żywności mają zwłaszcza kobiety samotnie wychowujące dzieci. Z danymi amerykańskiego Departamentu Rolnictwa zapoznał się nasz korespondent w Waszyngtonie Paweł Żuchowski.
Jest gorzej niż w ubiegłym roku. Z miesiąca na miesiąc coraz więcej Amerykanów korzysta z pomocy w formie specjalnych bonów żywnościowych. 17 milionów dzieci żyje w rodzinach, gdzie posiłki są bardzo skromne. A liczba młodych ludzi, którzy są wręcz głodni, wzrosła z prawie 700 tysięcy do ponad miliona. Barack Obama zaniepokojony liczbami zapowiada walkę z głodem w swoim kraju. Tak złych danych dotyczących jedzenia nie było w Stanach Zjednoczonych od 14 lat.
Wirus H1N1 wywołuje kontrowersje wśród naukowców, którzy próbują zrozumieć, co decyduje o takim, a nie innym przebiegu epidemii. W studiu Grzegorz Jasiński.
Dzień dobry.
Witam serdecznie, Grzegorzu. W tym samym czasie pojawiają się właściwie sprzeczne doniesienia.
No, naukowcy z Instytutu La Jolla w Kalifornii piszą o licznych molekularnych podobieństwach między obecnym wirusem H1N1 a innymi szczepami grypy sezonowej i grypy H1N1, które pojawiły się na świecie po 1988 roku. Ich zdaniem to sprawia, że zdrowe, dorosłe osoby są w pewnym stopniu odporne na atak świńskiej grypy, a jej wirus nie rozprzestrzenia się tak szybko, jak można było się obawiać. Równocześnie jednak opublikowano wyniki badań naukowców z Uniwersytetu w Teksasie, którzy z podobnych danych wyciągają nieco odmienne wnioski. Ich zdaniem o ewentualnej częściowej odporności można mówić tylko w przypadku osób, które zetknęły się z grypą sezonową jeszcze w latach 50. Młodsze nie miały szans nabycia odporności. To, co łączy wnioski z obu prac, to przekonanie, że najbardziej narażone na infekcje są dzieci i młodzież i te grupy powinny być szczepione w pierwszej kolejności.
Na koniec faktów. Przestrzenie wirtualne. Nierzeczywiste, a często już niemal tak samo prawdziwe, jak przestrzeń, która nas otacza.
Gdziekolwiek się nie znajdziemy, możemy uzyskać poczucie bycia u siebie.
W tej chwili pełnym prawem architektura wirtualna wkroczyła jako dyscyplina akademicka. Funkcjonuje na równych prawach z architekturą rzeczywiście realizowaną.
Czyli dzisiaj nie trzeba budować, wystarczy projektować?
W pewnym sensie już nie.
Wystarczy, że znajdziemy najbliższy, łatwo dostępny komputer i już świat, który nas otacza, niekoniecznie musi być dla nas obcy, bo łączymy się bez problemu z oswojoną przestrzenią wirtualną.
Rozmawiałem z Emilianą Ranokkim i Magdaleną Petryną z pisma Autoportret. Czym są przestrzenie wirtualne? Będzie można dzisiaj usłyszeć i zobaczyć w krakowskim Bunkrze Sztuki. Początek spotkania o 18.30.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.